Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Po prostu Wschód, w którym porozmawiamy o życiu w Kijowie. Ale zanim zaczniemy rozmowę, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie na Zrzutce i Patronite, komentują na YouTubie i udostępniają posty na Facebooku, Twitterze czy stawiają lajki na Instagramie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Teraz łączymy się już z Kijowem. Jest w nim Piotr Andrusieczko z Outriders i Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj Rosjanie zapowiedzieli radykalne ograniczenie działań wokół ukraińskiej stolicy i wokół Czernichowa. Czy rzeczywiście to się odczuwa w Kijowie? Czy czujesz, że jest mniej ostrzałów, jest trochę spokojniej?
Z punktu widzenia mieszkańców wydaje mi się, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. To znaczy, no, po pierwsze jakby trzeba powiedzieć, że nikt tak naprawdę nie ufa jakby tutaj tym zapowiedziom rosyjskim i bardzo szybko rzeczywiście no to te zapowiedzi zostały zweryfikowane, bo wczoraj o godzinie 23, mniej więcej o godzinie 23, no miało miejsce przez co najmniej godzinę, było słychać sporo wybuchów i eksplozji. Trudno mi jest stwierdzić, gdzie to konkretnie się odbyło, jakiego to było rodzaju broń, dlatego że no, po pierwsze godzina policyjna obowiązuje w Kijowie, a po drugie no cały czas, znaczy nie cały czas, ale od pewnego czasu mamy tutaj dosyć ograniczony dostęp jakby do publikacji tego typu informacji. Można powiedzieć, że jest prowadzone pewne embargo właśnie na przekazywanie informacji dotyczących właśnie ostrzałów, ale no tym niemniej jakby nic w zasadzie się nie zmieniło, to znaczy dzisiejszy dzień jest akustycznie dokładnie taki sam jak wczorajszy, przedwczorajszy i nie wiem, poprzednie dni zapewne, to znaczy no, cały czas słychać po prostu dobiegające gdzieś z oddali, z różnych miejsc odgłosy wystrzałów artyleryjskich.
Powiedziałeś o tym, że były gdzieś wybuchy, ale nie wiadomo dokładnie gdzie. Widać, że chyba Ukraińcy są tacy bardzo zmobilizowani, żeby właśnie słuchać tego, co mówią władze, to znaczy, żeby nie rozpowszechniać tego rodzaju informacji. Znaczy, jest duża dyscyplina.
Czasami ta dyscyplina, ona przechodzi na taką drugą stronę, to znaczy, że to powoduje po prostu problemy w pracy dziennikarzy. No po pierwsze właśnie z jednej strony te ograniczenia, które zostały prowadzone przez władze, one są nie do końca jasne i tak naprawdę powodują, że trudno już jakby stwierdzić, co można robić, a co nie można, czego można, co można pokazywać. To z kolei bardzo utrudnia pracę przede wszystkim zachodnim dziennikarzom, no bo jak właśnie pokazywać tę wojnę, nie pokazując jakby obrazków. A z drugiej strony, no właśnie to jakby to też powoduje, że to takie nakręcanie się jakby powoduje, że też no zwykli ludzie czasami potrafią podejść do pracującego dziennikarza i powiedzieć, nie, to tego nie można robić, nie powinniście na przykład, nie wiem, tam filmować rozdawania pomocy humanitarnej, bo w ten sposób możecie ściągnąć na nas na ogień artyleryjski na przykład. I ja to słyszałem jeszcze w 2014 roku, no to podobnie to wyglądało, co oczywiście, że jakby no przypisywano dziennikarzom pewne rzeczy, na których oni w rzeczywistości no nie mają żadnego wpływu. Więc jest to trochę taki, wiesz, no kij o dwóch końcach.
Ale to chyba też hamuje pewne takie pospolite ruszenie, które jest w mediach społecznościowych, tak, żeby zrobić zdjęcie, żeby właśnie tutaj zdobyć zainteresowanie. No chyba w ten sposób też można na to patrzeć.
Tak, oczywiście można na to patrzeć, ale to są dwie, to trzeba rozgraniczać dwie różne rzeczy, no bo jednak jakby tutaj no dziennikarze, oni oczywiście ci, którzy funkcjonują jakby w tym takim oficjalnym obiegu medialnym, no to jednak jakby, i którzy mają, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie, rozumieją, co można, czego nie można, a rzeczywiście no jakby no jest zupełnie inną bajką jest to, co się oczywiście dzieje w sieciach społecznościowych i to jest jakby, no to wydaje mi się, że cały czas pozostaje poza poza pewną kontrolą. Natomiast odbija się to właśnie na pracę zwykłych dziennikarzy.
A jak w ogóle wygląda życie w Kijowie? Dlatego, że no, z tego, co dzisiaj oglądałem na przykład ukraińską telewizję, tam mówiono o tym, że powoli to miasto wraca do życia. Czy rzeczywiście tak jest, że ludzie się decydują na powroty?
Ja nie wiem, ile osób się zdecydowało na powroty, ale na pewno mogę powiedzieć, że to miasto wygląda no, bardziej ludne. Jest bardziej ludne niż było jeszcze tam powiedzmy 2, a zwłaszcza 3 tygodnie temu. Ja mam takie wrażenie, że trochę widzę więcej świateł palących się wieczorem w otaczających mnie blokach. Jest więcej samochodów, również parkujących, ale wokół właśnie mojego miejsca, gdzie mieszkam, ale również jeżdżących. Więcej ludzi na ulicach, a przede wszystkim no, wydaje mi się, że, znaczy nawet nie wydaje mi się, to po prostu to widać, to odżywa po prostu taki mały biznes. To są przede wszystkim te usługi, czyli otwierają się małe sklepiki, kwiaciarnie, kawiarnie. Są nawet już lokale, w których można nie tylko wypić kawę, bo to już pierwsze takie pojawiły się gdzieś tam powiedzmy 2 czy nawet 3 tygodnie temu, ale są też takie, w których można już coś zjeść. Więc rzeczywiście ta zmiana jest bardzo duża. To znaczy oczywiście trzeba mieć przy tym jakby też rozumieć, że ja mówię porównując tę sytuację do samego początku tej dużej wojny, dlatego że no Kijów, on słynął jakby z takiej gastronomicznej oferty i ta rzeczywiście ta ilość lokali tutaj różnego rodzaju była bardzo, bardzo wielka. No a dzisiaj po prostu cieszy każda kawiarnia, każde właśnie takie miejsce, które się otwiera, bo ono rzeczywiście wprowadza no coś taką, jakąś tam miastkę takiej normalności. Chociaż no trzeba pamiętać, że ta normalność wygląda w ten sposób, że na przykład ludzie siedzą gdzieś nawet na ulicy przy stolikach, a rozmawiają, piją kawę i gdzieś w tym czasie równocześnie nad ich głowami słychać dobiegające z oddali, trudno właśnie zweryfikować, gdzie dokładnie, ale wybuchy ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, no, która broni tego miasta w trakcie właśnie alarmu przeciwlotniczego. Więc ja mam takie wrażenie, że po prostu miasto i sami mieszkańcy tego miasta, oni się przystosowują powoli czy do tych właśnie takich wojennych warunków i no, starają się po prostu jakby funkcjonować w tej wojennej rzeczywistości.
Czyli to jest bardziej przyzwyczajenie, a nie to, że na przykład ludzie się decydują jednak na powrót do Kijowa?
Nie, wydaje mi się, że jednak trochę ludzi zdecydowało się na powrót, ale to jest bardziej skomplikowane też. To znaczy też na przykład niektórzy możliwe, że byli zajęci zupełnie innymi rzeczami na początku wojny, czy wiesz, wywożenie na przykład rodzin, czy też przystępowali, właśnie pomagali w tych działaniach takich stricte obronnych, przygotowania do obrony miasta, czy nie wiem, no jakby tam wiesz, sypanie piasku do worków, stawianie jakichś umocnień, czy ktoś też był na początku w obronie terytorialnej, a teraz się okazuje, że tam pomoc już nie jest tak bardzo potrzebna, a bardziej jest na przykład potrzebna na przykład przygotowywanie posiłków dla tej, wiesz, ogromnej ilości obrońców Kijowa, czyli tam żołnierzy Gwardii Narodowej, i właśnie członków obrony terytorialnej. To jest ciekawe, że znaczna część kawiarni działa w takim podwójnym trybie. To znaczy z jednej strony oni otwarli się już na zwykłych klientów, czy prowadzą powiedzmy taką do pewnego stopnia działalność komercyjną, a z drugiej strony przygotowują jednocześnie właśnie posiłki dla ukraińskich żołnierzy. I to gdzieś tak w niektórych widać ewidentnie, że to idzie tak dwutorowo.
A jak wygląda zaopatrzenie sklepów? Czy są problemy z jakimiś towarami?
Z towarami tak. To jest rzeczywiście problem, wydaje mi się, że jest coraz większy. To znaczy przede wszystkim no, część marketów jednak się zamknęła. Po drugie w innych jest jednak dosyć ograniczony wybór. I on jest coraz mniejszy. Ja to porównuję z tym, jak było na przykład 2 tygodnie temu, gdzie można było jeszcze kupić o wiele więcej rzeczy. To oczywiście wszystko zależy od konkretnej zapewne dzielnicy, od konkretnego marketu, no ale trzeba się trochę nachodzić i to po kilku, żeby coś kupić. Znaczy ja mówię tak, że oczywiście to nie ma problemu z jakimiś takimi produktami podstawowymi. Jest chleb, jest mleko, jest woda, są makarony, nie wiem, kasze, jest nawet mięso, ale to przede wszystkim jest drób. Dlatego, że tutaj to Ukraina zresztą była dużym producentem drobi i rzeczywiście tutaj ten główny producent zapewnił, że nie będzie ograniczał swojej produkcji. Natomiast już na przykład kupić inne mięsa to jest problem, ale największym problemem to są świeże warzywa. No po prostu tutaj przynajmniej w tej dzielnicy, w której ja mieszkam, to jest rzeczywiście, to jest duży problem i też o tym samym jakby mówią na przykład właściciele kawiarni, właśnie, że otrzymać, dostać świeże warzywa to rzeczywiście nie jest łatwo. No wyjątkiem na tej mapie, oczywiście nie mam takiej, jakby nie objeździłem wszystkich tych marketów w Kijowie, ale jest taki wyjątkowy market, który był wyjątkowy jeszcze do czasów wojennych, bardzo drogi i też z różnymi takimi dziwnymi rzeczami, jak na przykład tam w weekendy można było do wojny zastać żywą muzykę, gdzieś była obsługa specjalna, która przynosiła zakupy do samochodów. Teraz tego już nie ma, ale to jest rzeczywiście market, który jest najlepiej wyposażony i tam najwięcej można kupić, no ale to tak naprawdę to jest, przede wszystkim on jest dostępny dla ludzi, którzy mają pieniądze wciąż, a jednak w Kijowie jest wiele osób, które no, otrzymuje bardzo minimalne wynagrodzenia, jakby jest stać je na takie zwykłe produkty podstawowe, no albo po prostu musi korzystać z pomocy humanitarnej.
A ta pomoc humanitarna jest w jakiś sposób no, dobrze zorganizowana, czy to też jest problem, żeby ją otrzymać?
Ta pomoc wydaje się, że jest dobrze zorganizowana, to znaczy istnieje co najmniej chyba 100 punktów wydawania posiłków ciepłych codziennie. Jest kilkadziesiąt punktów, w których wydawana jest też w Kijowie odzież, czy też leki, czy też środki czystości. Natomiast no, ja nie wiem, na ile to jednak, czy to jest wystarczające dla potrzeb miasta. Jest stworzony sztab pomocy humanitarnej w Kijowie, jest stworzony specjalny portal, którym z jednej strony no, można zgłaszać właśnie potrzeby jakby takiej, że potrzebujesz pomocy humanitarnej, a z drugiej strony jest to tak, to jest adresowane również dla ludzi biznesu, no, który jest w stanie pomagać. Więc rzeczywiście i sporo wolontariuszy pracuje, to trzeba powiedzieć od samego początku, jakby tutaj zgłaszało się dużo wolontariuszy w każdej dzielnicy praktycznie, którzy pomagają w rozdzielaniu tej pomocy humanitarnej, no ale to jest też problem, wydaje mi się, cały czas jakby no, dostaw właśnie takiej też pomocy humanitarnej. Przyjeżdżają owszem konwoje, przyjeżdża pomoc z Polski, ale wydaje mi się, że tej pomocy będzie potrzeba coraz więcej. Praktycznie z każdym tygodniem takie potrzeby będą rosły, dlatego że gdzieś tam jeszcze ludzie mieli, powiedzmy, jakieś tam zapasy, też funkcjonowali z jakimiś oszczędnościami, a to się wszystko no, zapewne już teraz kończy, więc takich osób potrzebujących może być coraz więcej.
A jak funkcjonuje transport publiczny? Czy można dojechać marszutką, czy też metrem gdzieś?
Można dojechać. Metro cały czas działa, no ale teraz te interwały między poszczególnymi pociągami to jest 40 minut, więc to jest oczywiście problematyczne. To nie jest to jak wcześniej, tam, że nawet w godzinach szczytowych co półtora minuty jeździły pociągi. Więc to jest znaczące ograniczenie, ale jeżdżą tramwaje, jeżdżą autobusy. Został otwarty bodajże dzisiaj most południowy dla właśnie transportu autobusowego. Dwa mosty są otwarte dla komunikacji, pozostałe dwa mosty dla samochodów osobowych, więc spokojnie można się poruszać po mieście, no, biorąc pod uwagę różnego rodzaju ograniczenia, na przykład no, biorąc pod uwagę też to, że przejazd z jednego brzegu na drugi samochodem osobowym no, będzie wymagał trochę czasu, dlatego że są oczywiście kontrole i to rzeczywiście te drogi dojazdowe do mostu są często zakorkowane, ale też została uruchomiona bodajże w poniedziałek kolejka, która taka w zasadzie no, zapewne nie całe miasto objeżdża, ale znaczną jego część też łączy właśnie ten prawy i lewy brzeg. Pod tym względem Kijów sobie dosyć dobrze radzi, jakby no, działa też bezproblemowa łączność, jest internet mobilny, dostępny. Poza tymi oczywiście tam rejonami, gdzie w okolicach Irpienia, gdzie rzeczywiście tam ten mobilny internet po prostu jest bardzo słaby. Więc no, można jakoś funkcjonować pod tym względem na pewno w mieście.
Czy te informacje, które napływają na przykład ze Stambułu, czy w ogóle informacje o rozmowach dyplomatycznych dotyczących ewentualnego zawieszenia broni, czy też pokoju, czy one jakoś sprawiają, że ludziom się łatwiej żyje, że zaczynają widzieć jakąś nadzieję, że coś się zmienia?
Wydaje mi się, że jednak nie. To znaczy, no jest jednak panuje powszechny, wydaje mi się, brak zaufania do rosyjskich deklaracji, no, które jakby potwierdzają też rzeczywiste działania. To co jak no, wczoraj była ta informacja, tak, że niby to o odsunięciu rosyjskich wojsk od Kijowa, że Kijów nie będzie tym głównym miejscem ataku, no ale jednak no, kilka godzin później miał miejsce ostrzał właśnie rakietowy silny. To też jakby cały czas słychać jakby te odgłosy walk, więc jakby trudno przejść temu mieszkańcowi Kijowa uwierzyć jakby w rosyjskie deklaracje. I w tych dyskusjach, no, które oczywiście no, toczą się na ten temat cały czas, znaczy każda tego typu wiadomość oczywiście jest szeroko omawiana i w zwykłych rozmowach, czy też w sieciach społecznościowych, no to przeważa jednak brak zaufania i jednak zdanie, że tak naprawdę no, bezpieczeństwo miasta jest w stanie zapewnić ukraińska armia, po prostu ukraińscy obrońcy.
Jakie są te granice kompromisu, do których twoim zdaniem może się posunąć Zełenski, żeby nie narazić się na sprzeciw Ukraińców, czy na jakiś bunt Ukraińców?
No to jest trudne pytanie. Ja nie znam takiej konkretnej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że no, oczywiście po pierwsze my nie znamy cały czas jakby tego, tak naprawdę tych szczegółów, tych rozmów, które się toczą. Jest oczywiście, no jak sam dobrze wiesz, jest taka rozpiętość dosyć duża w tych ukraińskich opiniach, to znaczy od tego, że nie zważając na to, że bardzo wiele się zmieniło od początku tej dużej wojny, no to jednak masz jakiś tam nieduży odsetek ludzi, którzy no cały czas mówią o zdradzie, czyli czymś takim stałym komponencie jakby tej ukraińskiej polityki ostatnich lat, czyli właśnie są przekonani, że gdzieś ich interesy mogą zostać właśnie sprzedane podczas tego typu negocjacji, ale jednak no większość stara się uspokajać, mówić, słuchajcie, no poczekajmy, nie, poczekajmy i zobaczmy, co naprawdę tam, jakie będą rezultaty tych rozmów, a przede wszystkim, no, starajmy się pomagać armii, to jest jakby takie przewodnie hasło, dlatego że no front jest najważniejszy i to tak naprawdę tam się rozstrzygną losy Ukrainy. Widać też, że Zełenski stara się jakby gdzieś zabezpieczyć przed takimi właśnie zarzutami dotyczącymi zdrady. No tutaj do pewnego stopnia można jakby w ten sposób potraktować tę inicjatywę, że takie najważniejsze kwestie no mają być jednak rozstrzygane przez referendum. No i tak naprawdę to Ukraińcy mają w referendum powiedzieć właśnie, gdzie są te granice kompromisu. Przede wszystkim jakby tutaj no cały czas co podkreśla wielu komentatorów, no to jest jednak to, że słuchajcie, rozmowy rozmowami, a tak naprawdę my musimy cały czas jednak nastawić się na to, że ta wojna będzie długa.
No miejmy nadzieję, że ta wojna zakończy się jak najszybciej. Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza i Outriders, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A ja zachęcam do czytania relacji Piotra, nie tylko i oglądania relacji nie tylko z Kijowa, ale też z Odessy, Mikołajowa czy Charkowa. Na pewno warto zaglądać i na Outriders, i na Gazetę Wyborczą. A my już kończymy Po prostu Wschód. Następne wydanie już w piątek. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.